Na zegarze 8,5 minuty po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w studiu są już nasi komentatorzy. Edyta Gronowska, członek Zarządu Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Katarzyna Przybył-Tamowicz, dyrektor szkoły dla dziewcząt Fregata. Witam Panią.
Dzień dobry.
Zapraszamy również naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi opiniami, wysyłając SMS-y pod numer 603-06-06-06. Drogie panie, choć dynamiczne, szybkie sporty, szczególnie te związane z wyścigami samochodowymi, są domeną raczej panów, to zapytam się, czy panie lubią szybką jazdę i czy wybieracie się panie w ten weekend do Gdyni, by spotkać się i podziwiać Roberta Kubicę, legendarnego kierowcę Formuły 1.
Nie wiedziałam, że będzie, ale wybiorę się, bo rzeczywiście lubię szybką jazdę, ale w bezpiecznych warunkach.
Ja też lubię prowadzić samochód i lubię jeździć, ale
do Gdyni... I słyszałem, że jeździ pani również motorem.
Jeździłam, to była przeszłość. Może wróci jeszcze do mnie to.
Na spotkanie, rozumiem, się wybieracie. My również będziemy relacjonować te wydarzenia, bo tam będzie dużo naprawdę atrakcji. Pierwszy raz pokazy będą się jednocześnie na lądzie, powietrzu i na wodzie. To będzie się działo. Powstaną aż 3 osobne tory pokazów, drogie panie.
Wspaniale.
Na plaży będzie można podziwiać również jazdę, trochę przypominając charakterem Paryż. Rajd Paryż-Dakar.
No to nie możemy się doczekać.
No właśnie, ale teraz już przechodzimy do naszego pierwszego zapowiadanego tematu. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, biskup Marek Mędyk, zwrócił się ostatnio z apelem i prośbą do rodziców o zachowanie czujności i roztropności w związku z planowanym finansowaniem i wprowadzaniem przez niektóre samorządy zajęć dodatkowych placówkach oświatowych dotyczących edukacji seksualnej. Według doniesień medialnych w niektórych miastach od września planuje się wprowadzenie edukacji seksualnej. Są także miejsca, w których już realizowana jest tak zwana edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Tak mówi w tym apelu przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego. Na jaki typ zagrożenia zwracają uwagę polscy hierarchowie według pań, określając je bardzo mocno i stanowczo jako deprawację w szkołach?
Proszę Państwa, no, jeżeli chodzi o edukację seksualną w szkołach, to nie uczymy w szkołach edukacji seksualnej w sposób oderwany od rzeczywistości. Są pewne ramy prawne, nazywa się to podstawa programowa, które dosyć jasno określają, czego powinno się dziecko nauczyć, uczestnicząc w tych zajęciach. To jest jeden aspekt i tam wręcz mówi się nie tyle o przekazywaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności, ile mówi się o stymulowaniu do rozwoju i to do takiego rozwoju całościowego. To jest jeden aspekt tej sytuacji, czyli powiedzmy sobie ramy pewne. Druga rzecz jest taka, że nie może się ta edukacja odbywać bez pisemnej zgody rodziców, a właściwie w tej chwili sytuacja wygląda tak, o ile dobrze pamiętam, że o ile rodzice nie zrezygnują, czy nie wyrażą, nie złożą takiego oświadczenia o rezygnacji dziecka w tych zajęciach, no to...
To dzieci będą mogły brać udział w tych spotkaniach.
Więc apel też do rodziców, rzeczywiście uzasadniony ze strony biskupa Mędyka, żeby być czujnym i interesować się, bo często rodzice dosyć automatycznie podpisują różne zgody, niezgody, oświadczenia na zebraniach.
Z automatu nie czytając ich po prostu.
Bez większej refleksji, więc no, rzeczywiście warto tę wrażliwość obudzić po prostu.
A ta czujność chyba budziła się poprzez to, że rzeczywiście pewne środowiska i lewicowe, ale też takie, które no, mają zamiar ingerować tak naprawdę w przestrzeń rodziców, zaczęły być bardzo aktywne. I wydaje się, że rodzice, którzy są no, pierwszoplanowymi, najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci, nie powinni z tej roli nieświadomie rezygnować, czyli bardziej chodzi o uświadomienie, o czujność, o zwrócenie uwagi na to, co się rzeczywiście dzieje w szkole, czyli no takie przywrócenie trochę takiej świadomości rodzicielskiej.
Ale deprawacja w szkołach to jest mocne słowo.
To trudno komentować jakby słowo, które jest, no nie znamy...
szczegółów.
Dokładnie, szczegółów, przesłanek, prawda? Dlaczego akurat takiego słowa użył hierarcha w swoim liście skierowanym apelu do rodziców? Ja bardziej bym się skupiała na tym właśnie, żeby, jeżeli jest to słowo, które obudzi czujność rodziców, to ono jest dobre, bo warto, to co powiedziała przed chwilą pani Edyta, budzić świadomość rodziców, zachęcać ich do tego, żeby nie abdykowali ze swojej rodzicielskiej roli, żeby zachowywali tę pierwszą planową rolę w wychowaniu, uświadamiać skutki tego, że jeżeli oni pierwsi nie powiedzą dziecku o seksie, to powie im o tym człowiek przypadkowy. Jeżeli
albo
nie,
internet, albo inne
to,
medium.
Oby to był człowiek i kolega. Jeżeli my zrobimy to jako rodzice, no to ta informacja nie jest już taka, nie jest już tak ciekawa, jak wtedy, kiedy słyszymy to po raz pierwszy.
Ale postulowane przez niektóre samorządy programy edukacji seksualnej jednak wzbudzają kontrowersje. Mają się opierać na standardach i wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia WHO. I są oczywiście przetłumaczone na język polski. Taki początek tego dokumentu, czytamy w nim, opiera się na tak zwanym podejściu holistycznym do seksualności człowieka i ma za cel pomóc dzieciom i młodym osobom w rozwinięciu podstawowych umiejętności umożliwiających im samookreślenie ich seksualności i związków na różnych etapach rozwoju. Brzmi to bardzo zachęcająco, interesująco i taki fragment tego dokumentu może niepokoić już?
Absolutnie holistycznie, tak. Personalistyczne podejście, bardzo zintegrowane wszystkich sfer życia człowieka, nieoderwanie seksualności od psychiki, od relacji, od więzi. To jest wszystko piękne słowo, ale ja się zapoznałam też z tą deklaracją WHO i jeśli chodzi już o szczegóły, o umiejętności, sprawności, które dziecko ma nabywać w tym procesie, to one rzeczywiście budzą pewien niepokój i ponownie jakby zachęcam rodziców, żeby obudzili swoją taką czujność i wrażliwość na ten aspekt, bo to jest absolutnie piękny i ważny aspekt życia człowieka i trzeba go i pielęgnować, i wychowywać, i kształtować. Natomiast z dużą wrażliwością, z dużą odpowiedzialnością za to, że to nie jest tylko i wyłącznie ta sfera seksualna, ale ona dotyczy całego człowieka, całej osoby.
Mówimy o tym dlatego, że zbliża się początek roku szkolnego i na pewno należy przygotować się również mentalnie do tego, tak? Tak? Oczywiście nie tylko kupując podręczniki, zeszyty, żeby dzieci były doposażone. Bardzo dobrze, że jest ten dodatek 300 zł jako wyprawka dla dziecka. To bardzo dobry pomysł. Ale jednak zachęcałbym, żeby zwracać uwagę na merytorykę, na zawartość treści, która jest przekazywana w szkołach. A tutaj na przykład, ja już nie chcę epatować tą masturbacją czy autostymulacją seksualną, która ma być w wieku 6-9 lat realizowana, ale jest na przykład mowa o małżeństwie, ale pojęcie to pojawia się wyłącznie w kontekście możliwości rozwodu. To może niepokoić niektórych rodziców.
Może niepokoić, trzeba patrzeć też na owoce. Ja mam trochę znajomych za granicą, którzy w tej edukacji seksualnej, ich dzieci brały udział od wielu, wielu lat i jest taka ich refleksja, a naprawdę jest to spora grupa rodziców, że oni zauważyli coś takiego jak osłabienie więzi rodzinnych, takich relacji rodzinnych. I bierze się to, myślę, z jakiejś jednak takiego uprzedmiotowienia człowieka, odejścia od wspólnoty, od rodziny, od pewnych wartości, a skupienie się na pewnych ideach, które za chwilkę robią się ideologiami, a to już jest na pewno jakieś zagrożenie dla rozwoju człowieka.
Pan Grzegorz tutaj, zanim oddam pani głos, napisał: dzień dobry, dlaczego księża mówią o seksie zamiast nawracać wiernych? Panie Grzegorzu, dlatego zaprosiłem kobiety, żeby właśnie o tym skończyć. Kobietami porozmawiać, bo one są przede wszystkim merytorycznie dobrze przygotowane, ale też mają dużo do powiedzenia. Oddajmy głos pani.
No proszę państwa, no, czy źle, że księża mówią o seksie? No, seks jest jednym z aspektów naszego życia. No, nie możemy ciągle... Proszę państwa, jak się rozmawia w tej chwili i słucha na temat różnych pomysłów na wychowanie współczesnej młodzieży, to właściwie seks stał się najważniejszym aspektem naszego życia. Ja już mam wrażenie czasami, że osoby, które walczą o prawa osób homoseksualnych, sprowadzają te osoby wyłącznie do ich bytu w aspekcie życia seksualnego. Tak jakby te osoby jako osoby nie miały nic więcej do zaproponowania, tylko to byłoby sednem ich życia. Więc nie ma się co tutaj oburzać. No, ksiądz to człowiek i może mówić i o seksie, i o pieniądzach, i o wszystkim. Także to jest...
Wicepremier Jarosław Gowin, nawiązując do tego apelu Episkopatu Polski, mówi, że szkoda, że niektóre samorządy niepotrzebnie chcą ideologizować szkołę. Czy to jest właśnie ten aspekt, który może zakryć jakby tą ważną sferę życia człowieka?
I to jest właśnie problem. Wydaje mi się, że uczynienie z idei i wartości pewną ideologię. I o ile zgadzam się tutaj z ojcem Jackiem Gniatkiem, który bardzo jakby trafnie ocenił, że Kościół ma swoją rolę widzi jako przyprowadzenie człowieka do Boga, pokazanie mu drogi zbawienia i pokazanie mu również zagrożeń, które na tej drodze stoją. I są to pewne zachowania sprzeczne z normami, sprzeczne z Pismem Świętym, z nauką Kościoła i tak dalej. Środowisko LGBT ma również swój cel, który realizuje. I po środku jesteśmy my, ludzie, którzy musimy się opowiedzieć po pewnej stronie. Przy czym, ponieważ no, każdy chce gdzieś tam to tą swoją ugrać tutaj część, więc odwołujemy się do bardzo skrajnych takich i emocji, i przypadków. A tutaj trzeba chyba bardzo ochłodzić, wystudzić dyskusję, skupić się na faktach i szukać dobra i patrzeć na owoce. Ja zawsze mówię, owoce są najlepszym wskaźnikiem naszych decyzji.
Trzeba pamiętać właśnie, że ideologizacja szkole nie służy, bo w szkole mamy wszystkie dzieci. Bez względu na to, czy to jest szkoła publiczna, czy niepubliczna, przychodzą do nas ludzie, rodziny z różnych środowisk. I naszą rolą jest wspierać te rodziny i dbać o rozwój dzieci, ale współpracując w tym aspekcie z rodzicami. Życie seksualne człowieka jest bardzo ważne, bo to jest jedna z tych form budowania, czy właściwie efektu pewnych relacji, z których rodzi się kolejne życie. Tak? To słowo rodzina ma taką etymologię. Ona bierze się, pochodzi od słowa ród, rodzić. I tak to jest właśnie. Dlatego w szkołach ideologia nam w żaden sposób nie służy. Tak? Ideologizowanie szkół. To jest tak ważna odpowiedzialność osób zarządzających szkołami, żeby wiedziały, kogo zapraszają do współpracy. Bo to jest bardzo piękne, że różne instytucje, organizacje się do nas zgłaszają, zachęcają nas do współpracy. Super, tylko pytajmy, co w środku, tak? Co one chcą zaproponować naszym uczniom, na czym to ma polegać, tak? Bo co to za umiejętność masturbacji u sześciolatka? No przepraszam.
Dokładnie, mamy uczyć wartości, przekazywać wartości, uczyć życia, przygotowywać do życia i to i w społeczeństwie, i w rodzinie, i w pracy, dać dzieciom pewne umiejętności, kompetencje, które sprawią, że one będą dojrzałymi osobami i rzeczywiście, jeśli wpycha się szkołę w ten nurt walki ideologicznej, no to tracą tak naprawdę dzieci. My dorośli żremy się, kłócimy się i to nikomu nie służy.
Profesor Andrzej Bryk w swoim tekście, zachęcam Państwa do zajrzenia do niego, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatytułował swój tekst Seks edukacja to adak na dzieciństwo.
No w jakimś sensie tak, ponieważ rzeczywiście dzieci są najbardziej podatne tutaj na wszelką manipulację i też czytam taki artykuł na temat chociażby z seriali, sitcomów różne, które poza innymi formami przekazu, to one najbardziej kształtują światopogląd młodego człowieka. Także kolejna sfera, w którą my dorośli rodzice powinniśmy objąć swoją opieką, swoją uwagę. Ważnością.
Nawiązując do profesora Bryka, standardy WHO sprowadzają osobę ludzką do jednego przyjemnościowego wymiaru seksualności. To, co panie mówiły, podpadają w części pod artykuł 200 kodeksu karnego. Dziecko traktowane jest instrumentalnie, a nauczyciele, jak zauważono, mają podejmować działania, które są po prostu przestępstwem. To są mocne słowa. To, co panie mówiły, żeby jednak zwracać uwagę, żeby jednak zainteresować się, to jest apel do rodziców przede wszystkim.
Myśmy teraz doszli do takiego momentu, że przyjemne równa się dobre. Dobro nie jest już wartością uniwersalną, tak? Która czasem wiąże się z niewygodnymi działaniami, z niewygodnymi sytuacjami.
Z odpowiedzialnością, również?
Tak. O tym też myślę, nie nazywając tego, ale doszliśmy już do takiego momentu właśnie, że dobro równa się przyjemność równa się dobro. Jak coś jest nieprzyjemne, znaczy się jest niedobre dla osoby.
I też takiego pomieszania pojęć, troszkę dokładnie. Przewartościowujemy pojęcia, bo ile wartości typu prawda, dobro, miłość, tak? Mhm. I za nimi też idą pewne tutaj nasze zachowania. O tyle po drugiej stronie wolność, tolerancja, które też już zupełnie straciły swoje znaczenie. Więc musimy my jako dorośli, jako rodzice przywracać takie pierwotne znaczenie tych słów, żeby się po prostu nie pogubić w tym świecie.
Pewnie każdy z nas zna to sformułowanie miłość, odpowiedzialność. Mm-hmm. To są też bardzo ciekawe słowa, nad którymi warto się zastanowić. Co roku 18 sierpnia obchodzony jest Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Nie wiem, czy państwo wiecie i panie, że ponad 820 milionów ludzi na świecie głoduje, a w Syrii 250 tysięcy kobiet i dzieci straciło kończyny w wyniku działań wojennych. To dokładnie tyle, ile liczy ludność w Gdyni. Jest wiele innych krajów, w których dochodzi do dramatów wielkich. My jeździmy teraz w czasie wakacji do różnych zakątków świata. Wybieramy się do Indii, do Afryki, wszędzie tam gdzieś zwiedzamy, oglądamy. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego dramatu, który na świecie się dzieje?
Myślę, że jeszcze mamy za małą wrażliwość na to, co się dzieje, bo wystarczy przywołać lata 90. wojnę w krajach byłej Jugosławii, spojrzeć na to, co się dzieje w tej chwili właśnie na przykład w Wenezueli, gdzie 5 tysięcy osób codziennie, 5 tysięcy mieszkańców Wenezueli opuszcza ten kraj, nie dlatego, że tam się dzieje wojna, tylko że tam jest po prostu bardzo, bardzo źle. Mamy 780 tysięcy chyba Syryjczyków samych w Niemczech, którzy tęsknią za domem tak bardzo, że aż jeżdżą tam na urlopy. A wiceminister spraw wewnętrznych Niemiec grozi im, że odbierze im statut uchodźców w związku z tym. I myślę, że tu potrzeba bardzo takiej dużej roztropności w pomaganiu tym ludziom w tych specjalnych okolicznościach życiowych i też potrzeba naprawdę wrażliwości, bo zbliżamy się do 1 września, do 90. rocznicy wybuchu II wojny światowej i próbuję sobie właśnie...
80.
Przepraszam, tak, przeliczyłam się na... Nie wiem, czy na szczęście, czy na nieszczęście, ale... Ale będzie nie, to jest mnóstwo czasu, a od tego czasu zdarzyło się wiele, wiele, wiele trudnych sytuacji, i to nawet właśnie w Europie. I jak sięgniemy do źródeł historycznych, czy do nawet literatury, to widać, co się wtedy działo w Europie Zachodniej, która przystąpiła do wojny, nie przystąpiła do wojny, która się bawiła, a Polska się już wykrwawiała i wiele innych krajów, tysiące ludzi ginęły, więc my też powinniśmy jakby z tej perspektywy próbować sobie wyobrazić.
No i wychowywać tą wrażliwość, ale najpierw wdzięczność za to, co mamy, co posiadamy, bo żyjemy teraz w czasach, w których rzeczywiście nasze dzieci no, nie mają żadnych zagrożeń zewnętrznych, takich, które zagrażają ich życiu, tak? Mają co jeść, co pić, mają gdzie spać, w większości przynajmniej tutaj w społeczeństwie polskim, więc nawet od takiej wdzięczności za to, że mają to wszystko i to jest nasza rola rodziców i wychowawców i edukatorów, żeby zwracać na to uwagę, włączać się w jakieś takie akcje pomocy i nasze szkoły, tutaj jak z panią rozmawiałyśmy, w bardzo takich wielu sytuacjach uczestniczą i spotykać się z konkretnymi osobami, bo my też staramy się skupić na konkretnej osobie, konkretnym dziecku, konkretnej rodzinie, której pomagamy, nie tylko wielkiej akcji wspierania głodu w Afryce, co jest oczywiście szlachetną postawą, ale zawsze tam, gdzie jest spotkanie człowieka z człowiekiem, jest zdjęcie konkretnego dziecka, któremu pomagamy, myślę, że ta wrażliwość ma szansę bardziej być dostrzeżona, tak? I zbudowana.
Wspomniała pani o Syrii. Caritas Polska przeprowadzała taką akcję i ona chyba jeszcze trwa, Rodzina Rodzinie. Mm-hmm. To jest jedna z największych akcji takich humanitarnych na świecie. A jeśli wspomniała pani o Wenezueli, to nie wiem, czy państwo wiecie, ale dwie trójmiejskie dentystki za chwilę, na początku września właśnie wyjeżdżają dzięki wsparciu Caritas Polska do Wenezueli i tam będą leczyć dzieci, dorosłych. Każda pomoc i każda forma.
Wspaniale. Każde ręce
jest
na pokład.
Naprawdę bardzo
ciekawa. Myślę, że też jeszcze warto zauważyć, że efektywność tej pomocy humanitarnej jest też, powinna być w jakiś sposób brana pod uwagę, bo pomoc humanitarna, która polega na ewakuacji, powinna być jakąś ostatecznością, bo tak ostatecznie prowadzi taka ewakuacja ludności do wydrenowania krajów z pewnego potencjału, z pewnych zasobów, z pewnych możliwości, bo często ci najbardziej przedsiębiorczy, najbardziej inicjatywni, najlepiej przygotowani do życia w innym kraju po prostu stamtąd wyjeżdżają. Nie?
Zwracajmy uwagę na drugiego człowieka. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za komentarze.
Bardzo.
A gośćmi byli Edyta Gronowska, członek zarządu Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa.
Dzień dobry. Dziękuję bardzo.
I Katarzyna Przybył-Tamowicz, dyrektor szkoły dla dziewcząt Fregata.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Andrzej Urbański.